Magazyn medyczny.
Krzysztof Wilczeński, witam Państwa. W dzisiejszym programie między innymi w piątek 20 kwietnia mija termin zgłaszania dzieci urodzonych w latach 2013-2016 do bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.
Organizacja tych szczepień polega na podaniu dwóch dawek w odstępie dwumiesięcznym. W związku z tym, że szczepienie chcemy zakończyć przed wakacjami, termin jest 28 czerwca, siłą rzeczy dziecko powinno być zakwalifikowane do szczepienia najpóźniej w okolicach 20 kwietnia.
Krytyczny raport NIK na temat żywienia pacjentów w szpitalach.
Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin i to tej gorszej jakości. Podawano potrawy ciężkostrawne i bogate w nasycone kwasy tłuszczowe, a także substytuty deklarowanych w jadłospisie produktów, na przykład zamiast masła tłuszcz mleczny, zamiast sera suszony hydrolizat białkowy o smaku i aromacie sera.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zaplanowana na 23 kwietnia akcja protestacyjna ratowników została zawieszona.
Wobec powyższego odwołamy to. Natomiast akcja protestacyjna jako taka, musimy powiedzieć, że dalej jest w sferze zawieszenia. Czyli jest zawieszona, nieodwołana, dlatego że dotyczy realizacji pozostałych postulatów, które były zawarte w porozumieniu z 18 lipca.
Ministerstwo Zdrowia, ZUS oraz Resort Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ściśle współpracują w zakresie wdrożenia programu elektronicznych recept.
Prowadzone są tysiące szkoleń. Pracownicy zakładu pomagają zakładać konta w portalu usług elektronicznych ZUS. Prowadzone są też szkolenia z samej obsługi tego portalu. Zakład udostępnił od 1 grudnia taki certyfikat darmowy, który umożliwia wygodne podpisywanie tych zwolnień i też wiemy już, że lekarze są bardzo zadowoleni z tego, jak to funkcjonuje. Obserwujemy też na bieżąco statystyki, widzimy, że to stale rośnie.
W resorcie zdrowia trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie okresowych badań lekarskich. Jedną ze zmian będzie obligatoryjne badanie cholesterolu.
Stworzyliśmy raport, w którym oceniliśmy zasadność badań stężenia cholesterolu w czasie badań okresowych pracowników. To jest moment, w którym często osoby, które nie mają poczucia choroby, mają poczucie zdrowia, a często mają lącą się chorobę, to jest jedyny moment, w którym te osoby mają kontakt z systemem ochrony zdrowia. Taki jest wniosek z raportu, że należy zmienić rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań okresowych. Jestem przekonany, że to jest stosunkowo prosty i tani i skuteczny sposób na poprawę zdrowia Polaków.
Z powodu potwierdzonych przypadków odrywania w Wieruszowie w województwie łódzkim trwa dochodzenie epidemiologiczne w celu wykrycia źródła zakażenia.
Wiemy o lekarce, o pani pielęgniarce, o dzieciach. Część dzieci została przeniesiona do innych szpitali. W takim przypadku prowadzi się dochodzenie epidemiologiczne w kierunku rozpoznania źródła zakażenia. Przeprowadza się wywiady ze wszystkimi osobami z kontaktu. Po to, że gdyby zaszła taka potrzeba, u niektórych osób można przeprowadzić teraz zgodnie z prawem tak zwane szczepienia interwencyjne.
Pacjenci czekają na nową edycję Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
Myślę, że pacjenci i wszyscy tutaj uczestnicy tego systemu powinni na tyle być uspokojeni. Z poprzednią edycją programu nie było problemu, więc myślę, że z tą też nie będzie problemu. Mamy na tyle dużo czasu do tego, żeby taki program dopracować i poczekać na opinię o temu, bo to, co przyjdzie za OTM, będziemy musieli, że tak powiem, przeanalizować. Zespół pracuje do momentu, kiedy minister zdrowia nie przyjmie do realizacji, nie zdecyduje swoim podpisem, że ten program jest gotowy do wdrożenia od 1 stycznia 2019 roku.
Więcej szczegółów już za kilka minut w dzisiejszym wydaniu magazynu medycznego Na Zdrowie. Serdecznie zapraszam.
Polskie Radio PIK.
Lekkich spięć skutków. brakuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia.
Dzisiejsze wydanie magazynu medycznego Na Zdrowie rozpoczynamy od bardzo ważnego komunikatu Ministerstwa Zdrowia, który przypomina o możliwości bezpłatnego zaszczepienia przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Jednak warunkiem skorzystania z bezpłatnych szczepień jest zgłoszenie się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Termin mija jutro, 20 kwietnia. Rzecznik resortu Krzysztof Jakubiak zwraca uwagę, że szczepienie podawane jest w dwóch dawkach i będzie realizowane do 29 czerwca.
Organizacja tych szczepień polega na podaniu dwóch dawek w odstępie dwumiesięcznym. W związku z tym, że szczepienie chcemy zakończyć przed wakacjami, termin jest 28 czerwca, siłą rzeczy dziecko powinno być zakwalifikowane do szczepienia najpóźniej w okolicach 20 kwietnia.
Szczepionka jest polecana zwłaszcza małym dzieciom, gdyż to ich dotyczy. Czy większość zakażeń bakteryjnych wywołanych pneumokokami. Powodują one głównie zapalenie ucha środkowego, zatok obocznych nosa, zapalenie płuc oraz zapalenie spojówek. Ciężkostrawne, za słone, za tłuste, przygotowywane z surowców niskiej jakości. To tylko niektóre z zarzutów Najwyższej Izby Kontroli dożywienia w szpitalach. W opublikowanym raporcie NIK alarmuje, że w większości kontrolowanych placówek chorzy otrzymywali posiłki nieadekwatne do ich stanu zdrowia.
Kontrolerzy wykazali szereg zaniedbań w żywieniu szpitalnym, powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
Pacjentom serwowano za mało warzyw i owoców, a za dużo tłustych przetworów mięsnych, w tym tłustych wędlin i to tej gorszej jakości. Podawano potrawy ciężkostrawne.
W części szpitali nie było dietetyków, nie weryfikowano też jadłospisów przekazywanych przez firmy cateringowe. Słaba jakość produktów i przygotowywanych posiłków może być związana z niskimi wydatkami na żywienie w szpitalach, dodał prezes Kwiatkowski.
Średni dzienny koszt surowców użytych do przygotowania posiłków, tak zwany wsad do kotła, wynosił jedynie od niespełna 4 do niespełna 9 zł.
Porównując wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2008 roku z wynikami z roku ubiegłego, stwierdzono, że w żadnym stopniu szpitalne jedzenie nie poprawiło się. Więc było źle i nie jest lepiej. Szpitalne menu wciąż budzi wiele zastrzeżeń pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
Sanepid zakończył postępowanie w sprawie zakażenia wirusem żółtaczki typu A uczestników balu karnawałowego, który odbył się w styczniu w jednej z restauracji w Bydgoszczy. Okazuje się, że źródłem zakażenia mógł być kelner. Początkowo do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bydgoszczy zgłoszono 8 przypadków zachorowań na WZW typu A. Ostatecznie skończyło się na 39.
WZW typu A inaczej nazywana jest żółtaczką pokarmową albo chorobą brudnych rąk. Wystarczy bowiem zjeść skażoną żywność lub wypić zainfekowaną wodę, by się zarazić. Kiedy pod koniec lutego do sanepidu zgłoszono 8 zachorowań, inspektorzy rozpoczęli postępowanie.
Większość osób to są osoby, które bawiły się na imprezie, na balu karnawałowym 20 stycznia w jednej z bydgoskich restauracji.
Maciej Hajost, bydgoski sanepid.
Kilka osób to są osoby, które zachorowały po kontakcie z osobami, które były chore i uczestniczyły w balu. Przeważnie są to osoby z najbliższego otoczenia chorych. W sumie zarejestrowaliśmy 39 zachorowań.
I okazuje się, że wszystko mogło zacząć się od kelnera.
Skoro on zachorował pierwszy, ewentualnie mógł być źródłem zakażenia, nie wiedząc oczywiście o tym, ale równie dobrze mógł to być też ktoś z otoczenia gości.
Bo często objawy w pierwszej fazie zakażenia przypominają zachorowania na grypę. Sanepid nie ukarał ostatecznie właściciela restauracji, bo w toku postępowania okazało się, że stan higieniczny lokalu nie budził zastrzeżeń. Podobnie dokumentacja i procedury.
Ponieważ nie było nieprawidłowości, w związku z tym nikt nie został ukarany.
Okazuje się jednak, że w ostatnim czasie liczba zachorowań na żółtaczkę pokarmową w powiecie bydgoskim wzrosła. Według specjalistów, aby ustrzec się zakażenia, najlepiej się zaszczepić. Poza tym...
częste mycie rąk, mycie owoców, warzyw.
Bydgoszcz. Tatiana Adonis.
Ratownicy medyczni zawieszają protest i odwołują akcję zapowiedzianą na 23 kwietnia. Sejm uchwalił zmianę ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tak zwana mała nowelizacja obok podwyżek wynagrodzeń była jednym z warunków porozumienia ratowników z ministrem zdrowia. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, potwierdza, że w tej sytuacji protest zostaje zawieszony.
Wobec powyższego odwołamy to, natomiast akcja protestacyjna jako taka, no musimy powiedzieć, że dalej jest w sferze zawieszenia, czyli jest zawieszona, nieodwołana, dlatego że dotyczy realizacji pozostałych postulatów, które były zawarte w porozumieniu z 18 lipca.
Zgodnie z umową zawartą w drugiej połowie ubiegłego roku, wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto. Natomiast od stycznia tego roku dwa razy po 400 zł brutto. Tymczasem pieniądze otrzymali jedynie pracownicy zatrudnieni w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Teraz, zgodnie z porozumieniem zawartym z nowym ministrem zdrowia, Łukaszem Szumowskim, podwyżki otrzymają wszyscy ratownicy. A wracając jeszcze do przyjętej nowelizacji o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dotyczy ona głównie tak zwanego upublicznienia ratownictwa oraz zmiany organizacji systemu dowodzenia. Poseł Tomasz Latos podkreśla, że celem nowelizacji jest przede wszystkim wzmocnienie wpływu państwa na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.
Ta ustawa reguluje kwestie dyspozytorni medycznej, reguluje kwestie wielu różnych spraw związanych z ratownictwem, po to, aby ten system działał sprawnie, działał lepiej, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie karetka gdzieś nie dojedzie albo jest jakieś zamieszanie, o którym w przeszłości, zwłaszcza raz na jakiś czas media informowały.
Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że ratownicy medyczni słusznie domagali się upaństwowienia tego sektora.
Mamy służby ratownicze w Polsce nieprywatne, a państwowe, czy straż pożarną, czy policję. W związku z tym tak krytyczny obszar, jakim jest ratownictwo medyczne, wydaje się, że powinno państwo wziąć odpowiedzialność za ten obszar.
Wsparcie lekarzy w skutecznym wprowadzeniu elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 lipca tego roku to główny cel współpracy resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, ZUS-u i Ministerstwa Zdrowia. Minister Rodziny i Pracy Elżbieta Rafalska podkreśla, że nieprawdziwe są doniesienia, jakoby termin obowiązywania zwolnień miał być przesunięty.
Termin obowiązujący to jest 1 lipiec tego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych intensywnie realizuje swój harmonogram wdrożenia e-zwolnień.
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska wyjaśnia, że ZUS bardzo starannie przygotowuje harmonogram wprowadzania e-zwolnień.
Szkolimy lekarzy, zakładamy im profile, pomagamy przejść przez tą drogę wystawienia elektronicznego zwolnienia. I ta ciężka nasza praca daje krok po kroku rezultaty, bo o ile na liczbę 145 tysięcy lekarzy w ubiegłym roku 1,8 wystawiało elektroniczne zaświadczenie, w tej chwili jesteśmy w granicach 14%.
Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zaznacza, że współpraca z resortem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jest niezwykle przydatna, ponieważ pozwoli zniwelować do minimum perturbacje związane z wdrażaniem systemu.
Prowadzone są tysiące szkoleń. Pracownicy zakładu pomagają zakładać konta w portalu usług elektronicznych ZUS. Prowadzone są też szkolenia z samej obsługi tego portalu. Zakład udostępnił od 1 grudnia taki certyfikat darmowy, który umożliwia wygodne podpisywanie tych zwolnień i też wiemy już, że lekarze są bardzo zadowoleni z tego, jak to funkcjonuje. Obserwujemy też na bieżąco statystyki, widzimy, że to stale rośnie.
Na wprowadzeniu zwolnień mają skorzystać przede wszystkim pacjenci, ale także pracodawcy, którzy nie ukrywają, że liczą na zmniejszenie liczby krótkotrwałych absencji chorobowych. Eksperci i posłowie z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki chcą, aby badanie cholesterolu było obligatoryjne w zakresie medycyny pracy. Choroby układu krążenia to pierwsza przyczyna zgonów Polaków. Na tego rodzaju schorzenia umiera 50% kobiet i ponad 40% mężczyzn. Profesor Piotr Jankowski z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreśla, że ponad 60% Polaków ma wysoki cholesterol, ale aż 2/3 z nich nawet o tym nie wie.
Stworzyliśmy raport, w którym oceniliśmy zasadność badań stężenia cholesterolu w czasie badań okresowych pracowników. To jest moment, w którym często osoby, które nie mają poczucia choroby, mają poczucie zdrowia, a często mają plącą się chorobę, to jest jedyny moment, w którym te osoby mają kontakt z systemem ochrony zdrowia. Taki jest wniosek z raportu, że należy zmienić rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące badań okresowych. Jestem przekonany, że to jest stosunkowo prosty i tani i skuteczny sposób na poprawę zdrowia Polaków.
W resorcie zdrowia trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie okresowych badań lekarskich. Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia skupiającego lekarzy rodzinnych, popiera pomysł obligatoryjnego badania poziomu cholesterolu w zakresie medycyny pracy.
Żebyśmy nie kończyli bilansów dzieci w wieku 19 lat, ale żeby jednak tak zwany przegląd techniczny odbywali również pacjenci dorośli. Pytanie, czy to ma być połączone z medycyną pracy, czy też ma to być odrębne zadanie tylko dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, to już jest szczegół. Ważne, żeby zacząć mówić o profilaktyce. Choroby serca ciągle zabijają prawie połowę Polaków.
Parlamentarny zespół zorganizował debatę w Sejmie. Tydzień dla serca, choroby sercowo-naczyniowe w Polsce. Edukacja, profilaktyka, leczenie. Chorzy na szpiczaka plazmocytowego czekają na nowe terapie. W ostatnich latach w leczeniu tej choroby dokonał się znaczący przełom. W Europie zarejestrowano 6 nowych leków przedłużających życie pacjentom. Niestety w Polsce nie są one refundowane. Profesor Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant do spraw hematologii, zwraca uwagę, że w najtrudniejszej sytuacji są chorzy, którzy mieli kilka nawrotów choroby lub cierpią na szpiczaka lekoopornego.
Są też chorzy, którzy wykorzystali wszystkie dostępne w tej chwili w Polsce leki i dla nich jedyna szansa to jest w tych lekach, które w Polsce nie są dostępne, które są zarejestrowane w chwili obecnej w Europie, ale nie są refundowane w Polsce.
Przedstawiciel pacjentów Jacek Gugulski przypomina, że w Europie chorzy na szpiczaka od 5 lat korzystają z nowoczesnych terapii, które w Polsce wciąż nie są refundowane.
Leki są dostępne chociażby w Czechach, czy na Słowacji, czy w innych krajach typu Węgry na przykład, o podobnym PKB co Polska. I chciałbym, żeby ta dostępność była w Polsce również dla pacjentów, bo oni nie mają czasu na czekanie.
Na szpiczaka chorują głównie ludzie starsi, po 65 roku życia, częściej mężczyźni niż kobiety. Od kilku lat obserwuje się jednak wzrost zachorowań wśród osób znacznie młodszych. Co roku w Polsce szpiczaka plazmocytowego wykrywa się u około 1900 pacjentów. Około 800 chorych potrzebuje nowoczesnego leczenia. Miesięczny koszt terapii to około 20 tysięcy złotych. Z powodu potwierdzonych przypadków odry w Wieruszowie w województwie łódzkim Trwa dochodzenie epidemiologiczne w celu wykrycia źródła zakażenia. Oddział dziecięcy miejscowego szpitala został czasowo zamknięty już w ubiegłym tygodniu, a dzieci przeniesiono do innych placówek. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz potwierdza, że odrez diagnozowano u kilku osób.
Wiemy o lekarce, o pani pielęgniarce, o dzieciach. Część dzieci została przeniesiona do innych szpitali. W takim przypadku prowadzi się dochodzenie epidemiologiczne w kierunku rozpoznania źródła zakażenia. Przeprowadza się wywiady ze wszystkimi osobami z kontaktu. Po to, że gdyby zaszła taka potrzeba, u niektórych osób można przeprowadzić teraz zgodnie z prawem tak zwane szczepienia interwencyjne.
W Polsce po wojnie na odrę chorowało powyżej 100 tysięcy osób rocznie. Dzięki wprowadzonym w 1975 roku obowiązkowym szczepieniom w ciągu kilkunastu lat spadek liczby zachorowań był naprawdę znaczący, do kilkudziesięciu przypadków rocznie. Chorzy na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne czekają na nową edycję Narodowego Programu. Obecny będzie zabezpieczał drogie leczenie do końca roku. Nowy projekt zespół ekspertów przekazał już do Agencji Oceny Technologii Medycznych. Agnieszka Beniuk-Patoła z Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę, że jest jeszcze sporo czasu na wdrożenie nowej edycji Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i wszystko wskazuje na to, że będzie on kontynuowany w podobnej formie.
Myślę, że pacjenci i wszyscy tutaj uczestnicy tego systemu powinni na tyle być uspokojeni. Z poprzednią edycją programu nie było problemu, więc myślę, że z tą też nie będzie problemu. Mamy na tyle dużo czasu do tego, żeby taki program dopracować i poczekać na opinię o temu, bo to, co przyjdzie za OTM, będziemy musieli, że tak powiem, przeanalizować. Zespół pracuje do momentu, kiedy minister zdrowia nie przyjmie do realizacji, nie zdecyduje swoim podpisem, że ten program jest gotowy do wdrożenia od 1 stycznia 2019 roku.
Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię, podkreśla, że deklaracja resortu nieco uspokoiła pacjentów.
Akceptujemy obietnice Ministerstwa Zdrowia i chcielibyśmy, żeby one się rzeczywiście wypełniły i żeby program pan minister Szumowski podpisał. Myślę, że to będzie sukces nas i Ministerstwa Zdrowia i o to tylko zabiegamy, żeby ten program po prostu wszedł, żebyśmy mieli poczucie bezpieczeństwa.
Na hemofilię choruje w Polsce około 3000 pacjentów. Pokrewne skazy krwotoczne dotyczą ponad 5000 osób.
Polskie Radio PIK.
Czasem mój świat stoi na głowie, a czasem ja po prostu stoję. Trzymam się ścian. Patrzę przed siebie, lecę jak pocisk, nogami w górę, głową w dół. Nie boję się. Nie robię nic. Przecież na nic zdaje się. Czasem mój świat stoi na głowie. Przyzwyczajam się, że któryś raz sprawdzam swój stan i przecież żyję. A jednak znów na łeb. Yeah.
sprawdzam swój stan i nadal żyję. A jednak znów na łeb, na szyję lecę w dół.
Edukacja dla zdrowia. Konferencję pod takim hasłem zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Spotkanie skierowane było do nauczycieli z regionu. Szczegóły w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.
Problemów zdrowotnych jest wiele, mówi Agnieszka Noculak z kujawsko-pomorskiego sanepidu.
Niemniej jednak skupiamy się na takich problemach jak na przykład nadwaga czy otyłość, problem uzależnień czy też problem wad postawy.
A wady postawy to problem bardzo powszechny. Jedną z przyczyn mogą być zbyt ciężkie tornistry, mówi o tym Grażyna Podlaska z kujawsko-pomorskiego sanepidu.
Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to 21% dzieci dźwiga zbyt ciężkie tornistry. Co to znaczy zbyt ciężkie tornistry? No, przyjmuje się normy higieniczne od 10 do 15%, bo nie ma żadnych odniesień prawnych. To są tylko zalecenia i normy higieniczne i uważa się, że noszenie ciężaru 10 do 15% no, nie stanowi jakiegoś szczególnego zagrożenia zdrowotnego, aczkolwiek są to ogromne ciężary. Bywają tornistry w szkole podstawowej, klasach 1-3, których masa wynosi prawie 7 kilogramów.
Jak skuteczniej walczyć nie tylko z ciężkimi tornistrami, ale także używkami, nadwagą, otyłością wśród dzieci? O tym wspólnie rozmawiają przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej i Kuratorium Oświaty. Mówi Emilia Balana-Mroczkowska, starszy wizytator w kuratorium.
Wprost przepisy oświatowe mówią o tym, że szkoły mają obowiązek wprowadzić, realizować program wychowawczo-profilaktyczny i w tym właśnie zagadnieniu mieści się edukacja prozdrowotna.
Gdzie Państwo widzą największy bałagan do sprzątnięcia, krótko mówiąc?
No, dostajemy różne sygnały. Są to zbyt duże obciążone tornistry, być może niewłaściwe odżywianie, niewłaściwe rzeczy, które są w szkole, dzieci się żywią, ale też przynoszą je z domu.
Bez współpracy domu ze szkołą niewiele da się zrobić, mówią specjaliści. Profesor Roman Osowski, psycholog, radzi, aby na zdrowie spojrzeć w kategoriach ekonomicznych.
Jest to największy kapitał, jakim dysponuje społeczeństwo. Obok wykształcenia właśnie być zdrowym to być w dobrych stosunkach z kosmosem. Jest to coś, o co warto walczyć, ale i co się okazuje? Ludzie nie przywiązują wagi do zdrowia, dopóki nie stają się one dokuczliwe.
Profesor Osowski mówił także, dlaczego wiele programów prozdrowotnych nie przynosi oczekiwanych efektów. Wiele z nich straszy, a tego nie lubimy.
Idea promocji zdrowia nie opieramy się na strachu, co ci grozi, tylko na tym, jakie mamy z tego tytułu zyski. I to pod każdym względem, i w relacjach między płciami. Właśnie chcę dzisiaj mówić tutaj na tej konferencji o możliwościach zmiany zachowań zdrowotnych od tych nawyków niedobrych, często uzależnień, do szczęśliwego życia, bo to jest dobrostan, to jest to, co każdy chciałby. A jeżeli ktoś używa suplementy pewne, które... No, ja nazywam to tak delikatnie, ale to mogą być i narkotyki i tak dalej, to zawsze są to substytuty emocji. Ludzie nie potrafią wydobyć uczuć pozytywnych z tytułu własnej aktywności, zdrowego stylu życia i w związku z tym muszą się wspomagać, protezować tym świństwem, które niszczy osobę i niszczy relacje międzyludzkie.
Bydgoszcz, Sława Skibińska-Dmitruk.
Wydawałoby się, że ten problem dotyczy nie tylko nastolatków. Tymczasem okazuje się, że nie. Uzależnienie od komputera, internetu i gier komputerowych coraz częściej dotyka seniorów, a także kilkuletnie dzieci. Generalnie coraz więcej osób potrzebuje pomocy specjalistów w tym zakresie. O tym, jak zapobiegać tego rodzaju uzależnieniom i gdzie szukać pomocy, Monika Kaczyńska rozmawiała z Anną Jakimiok z Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu.
Coraz częściej spotykamy się z uzależnieniem od komputerów, uzależnieniem od internetu, uzależnieniem od telefonów, czyli te nośniki XXI wieku są takie bardzo fajne, bardzo dla młodzieży są ekscytujące, ale z drugiej strony są bardzo niebezpieczne. Coraz młodsi uczniowie, coraz mniejsze dzieci się do nas zgłaszają. Oczywiście same się nie zgłaszają, tak rodzice bardzo czujnie do tego podchodzą, to bardzo często rodzic zgłasza nam, bądź za pośrednictwem pani pedagog, pana pedagoga w szkole, są do nas kierowane takie osoby. To uzależnienie jest bardzo niebezpieczne. Rodzice na początku się bardzo cieszą, że dziecko nie chodzi gdzieś po osiedlu, nie wiadomo z kim, nie jest w niebezpiecznym towarzystwie. Rozwija się to uzależnienie pod dachem rodziców, tak? Rodzice się często cieszą, że dziecko uczy się, dziecko korzysta z wiedzy, nowe informacje pozyskuje właśnie dzięki tym nośnikom, dzięki internetowi, ale wszystko w granicach rozsądku, tak? Czyli musimy kontrolować czas. Jaka jest tutaj przy okazji rola rodziców? Czyli tak, ten czas musi być kontrolowany. Dla ucznia to jest maksymalnie 1,5 do 2 godzin dziennie. W weekendy te godziny nie są zwiększane. Bardzo niebezpieczne są gry, w które młodzież gra, tak? Te gry również powinny być kontrolowane przez rodziców, powinny być symulowane i dostosowane do wieku rozwojowego dziecka. Jeśli chodzi o sam telefon, telefon dla dziecka, dla małego dziecka w wieku 7 do 10 lat, to jest tylko i wyłącznie telefon do mamy w sytuacji jakiejś tam określonej, tak? Czyli na dzwonienie jest, powinien być nastawiony, a nie, tak jak większość dzieci ma dozwolone telefon, jest korzystanie z internetu, korzystanie z portali społecznościowych i to ten czas już wtedy biegnie. Dziecko nie ma kontroli nad czasem, dziecko nie jest w stanie samo zaoferować sobie nic innego, z tego względu, skoro rodzic daje mi telefon, daje mi internet, to jest to dla mnie fajne, tak? Jest to przyzwolone, ale to rodzice powinni głównie się skupić na tym właśnie, w jaki sposób dziecko moje korzysta z tego nośnika.
A co powinno rodzica zaniepokoić? To, że dziecko za dużo czasu po prostu spędza przed tym komputerem?
To jest pierwszy taki wyznacznik, co rodzica powinno zaniepokoić, czyli to jest ten czas. Jeśli rodzic ustala zasady, bardzo często dochodzi do agresji. I tu jest zarówno agresja fizyczna, jak i dochodzi do agresji psychicznej, dlatego że dziecko, jeśli dostaje zakaz, no to budzi się w nim ten zły duch, że tak powiem. I wtedy właśnie już jest to niebezpieczne. Bardzo często to jest takim wyznacznikiem, że ja sobie nie radzę ze swoim dzieckiem. Oraz oczywiście zachowania, negatywne oczywiście te zachowania, ze względu na to, w jakie gry dziecko gra. I to są te wyznaczniki, które rodzic powinien zwrócić uwagę. No i oczywiście to, że dziecko nie ma innych zainteresowań. Nie cieszy go wyjazd na święta do babci. Dziecka nie cieszy pobyt z kolegami, z rówieśnikami na dworze, tylko on chciałby siedzieć przy tym nośniku swoim. To są te główne wyznaczniki.
Możemy mówić o jakiejś granicy, od jakiego wieku rodzic powinien czujniej, baczniej zwracać uwagę na to, jak długo dziecko jest przed komputerem, czy po prostu za bardzo już od tych najmłodszych lat do tego komputera go nie przyzwyczajać i to będzie najlepsza, najprostsza sprawa.
Tak, oczywiście, to jest ta najważniejsza zasada. Komputer, że tak powiem, później wchodzi. Najpierw pojawiają się tak zwane już dzieci 2-3-letnie, tak zwane dzieci tabletowe, czyli tablet jest podstawą, dziecko bez tabletu nie wyjdzie do galerii z mamą, dziecko w wózku jeździ, mama sobie zakupy robi, a dziecko już, żeby się nie nudziło z tabletem. I to jest największy błąd rodziców, po prostu zaniedbywanie, że tak to brzydko powiem, ale to tak się rodzi właśnie, że mama daje dziecku tablet, więc jest on dla mnie fajny i dziecko ma 2-3 lata i później dziecko w wieku 5-6 lat nie potrafi układać puzli tradycyjnych, kartonowych, tylko puzzle wodzone palcem w tablecie. I tu już jest niebezpieczne. Dziecko, które powinno ćwiczyć literki na kartce, ołówkiem, dziecko woli pisać palcem w tablecie, w komputerze, tak? I to jest to, co jest niebezpieczne. Z każdym rokiem zauważam, że są to młodsze dzieci. 12-13-latków mamy mnóstwo, ale zdarzały się już dzieci mniejsze, 10-letnie nawet. Także już rodzic taki zauważa, że jest to niebezpieczne. Oczywiście należy być czujnym w każdym wieku i dzieci starsze również, bo zdarzają się studenci, którzy zaniedbują swoje życie studenckie, zaniedbują życie swoje naukowe na rzecz tych nośników.
Czy łatwo się odzwyczaić od tego życia w tym wirtualnym świecie?
Samemu bardzo trudno, ale jeśli będzie wspomaganie rodziny, będzie wspomaganie domowników, oczywiście podjęte działania terapeutyczne jakiekolwiek. Tutaj u nas prowadzimy właśnie w Towarzystwie Profilaktyki Przeciwdziałania Uzależnieniom terapię dla takich osób, ale również terapię dla rodzin, tak? Jak rodzina ma się zachować, jak ma wspierać swoje dziecko, bądź oczywiście zdarzają się osoby dorosłe, żona wspiera swojego męża, który również może być uzależniony i ta terapia no niestety nie jest krótkofalowa, to musi jakiś czas pochłonąć, tak? Także spotykamy się raz w tygodniu na godzinkę mniej więcej i to trwa jakieś 2 miesiące minimum.
Tak jak pani wspomniała, ten problem dotyczy również osób dorosłych.
Tak, dotyczy osób również dorosłych. Bardzo częstym przypadkiem jest mama, która urodziła dziecko, jest na urlopie macierzyńskim. Pozyskuje od doktora Google'a, że tak powiem, po prostu największą wiedzę. Później dziecko staje się coraz starsze. Zdarza się, że idzie nawet do przedszkola, a mama cały czas w tym komputerze siedzi. Pojawiają się takie matki u nas również, chociaż jest zdecydowanie ich mniej niż tej młodzieży, ale zdarzają się mamy przyprowadzane przez swoich mężów, którzy właśnie zauważają, że żona, mimo tego, że jest cały dzień w domu, nie potrafi znaleźć innego zajęcia, tylko po prostu siedzi przed komputerem bądź z telefonem, się nie rozstaje na krok. Ale również zdarzają się osoby starsze, takie, które przeszły na emeryturę. Także również takie osoby są podatne na uzależnienie, bo mają zbyt dużo czasu, co wcześniej czas był dla nich wyznacznikiem, a teraz po prostu nie mają co z czasem zrobić.
No ale można by powiedzieć, choćby w przypadku tych osób starszych, że no cóż to za uzależnienie, wypełniają sobie po prostu ten wolny czas, którego mają dużo.
Mają dużo, ale również, tutaj akurat jeszcze taki ukłon w stronę 6 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia, żeby te osoby wychodziły na zewnątrz, tak? Także takie osoby fajnie, niech komputer nie będzie czarną magią dla nich, niech to wszystko będzie w granicach rozsądku, ale niech wyjdą do ludzi, tak? Niech zdrowo się odżywiają, niech takie osoby korzystają ze świeżego powietrza, niech włączają się w kluby seniora, niech po prostu nie będzie komputer tylko w domu. Oczywiście mają kontakt również ze swoimi koleżankami, kolegami przez świat wirtualny, ale ten realny świat niech będzie światem najważniejszym jednak dla takich osób.
Polskie Radio PIK.
Zatrącza powietrze, roślina potrzebuje ciepła. Mojego przykuty do krzesła, zapominam, że to dopiero przedsmak. Pożałuję tego dziś, zaklinam cię, delfina. Rzadko mi się śni, delfina. Gdy ostatni dzień się zaczyna, biegnę swoim tempem. Będziesz niebezpieczna, zaklinam cię. Wszystko, czego nie chcę, zapach benzyny budzi we mnie niesmak. Zatrzymaj się, choć na godzinę, delfina.
rzadko mi się śni. Delfina. Nim poczuję zimny lęk, moją skórę zwilży krew. Twoja krew, potrzebuję cię. Dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, druty gorące, oczy złe. Dłonie pnące się po mnie strącam, ruchem powiem,
nie unoszę się,
ale to zrobię. Delfina. Rzadko mi się śni. Delfina. Dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, truty gorące, oczy złe. Dłonie pnące się po mnie strącam, ruchem powiem,
nie unoszę się,
ale to zrobię.
W miniony weekend specjaliści z kraju i z zagranicy w zakresie urologii spotkali się w Bydgoszczy. Uczestnicy 26. Sympozjum Sekcji Endourologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego dyskutowali tym razem na temat leczenia i profilaktyki kamicy nerkowej. W ramach dwudniowego spotkania odbyły się szkolenia, warsztaty oraz panele dyskusyjne. Zaprezentowano również najnowszej generacji sprzęt medyczny stosowany w terapii tego rodzaju schorzeń. Urolog dr Roman Sosnowski zwraca uwagę, że jednym z najważniejszych punktów sympozjum było przedstawienie najnowocześniejszych metod endoskopowego leczenia kamicy nerkowej.
Zabiegi endourologii, usuwania na przykład kamieni z łogów, z górnych i dolnych dróg moczowych poprzez naturalne otwory ciała, czyli poprzez cewkę moczową. W ten sposób nie narażamy chorego na poważne konsekwencje tzw. klasycznych otwartych zabiegów. Chory bardzo szybko może wrócić do domu, do czynności, które wykonywał przed zabiegiem. Mamy przyjemność gościć wybitnych urologów z zagranicy, z Wielkiej Brytanii, Szwecji, z Niemiec, z Grecji, którzy przedstawiają nam, czyli polskim urologom, najnowsze osiągnięcia w zakresie endourologii, leczenia kamicy górnych dróg moczowych, ale także i szkolenia.
Rośnie liczba porad udzielonych uzależnionym od alkoholu. Przy okazji Światowego Dnia Trzeźwości Urząd Statystyczny w Bydgoszczy opublikował dane dotyczące spożycia alkoholu w naszym regionie. O szczegółach Damian Klich.
Jak podaje Urząd Statystyczny, w 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim blisko 72% badanych piło alkohol. Abstynencję zadeklarowało trochę ponad 28%. Pod tym względem region na tle kraju wypada przeciętnie. Zdecydowanie więcej pijących jest wśród mężczyzn niż kobiet. Jest to odpowiednio 84% ogółu mężczyzn i zaledwie 61% ogółu kobiet. Średnio na jedną osobę w gospodarstwie domowym przypada 1,3 litra napojów alkoholowych miesięcznie. W ciągu dwóch lat zanotowano wzrost o 0,2 litra. Najczęściej po alkohol sięgają ludzie w grupie wiekowej 30 do 49 lat. Poprawia się natomiast sytuacja w leczeniu uzależnień. W 2016 roku powstały 3 nowe poradnie. Łącznie w regionie jest ich 31. Udzielono też o ponad 22% więcej porad niż w roku 2015. Natomiast w jedynym ośrodku odwyku alkoholowego w regionie leczyło się blisko 800 osób. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega, że nadużywanie alkoholu jest jedną z głównych przyczyn łącznego obciążenia chorobami.
Przebudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku o krok bliżej. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została podpisana umowa z projektantem rozbudowy głównego kompleksu. Marszałek Piotr Całbecki podkreśla, że jest to zwieńczenie długiego procesu planowania tej inwestycji.
Realizowaliśmy co prawda połowiczne projekty, które oczywiście na zakończenie połączą się jak puzzle w jedną całość, ale ta główna część, czyli tak naprawdę budowa nowego szpitala w jego podstawowych funkcjach, rozpoczyna się dopiero od dzisiejszego dnia. Wyłonienie projektanta jest naprawdę ważnym procesem. Szczególnie się cieszę też tym, że ostatecznie będziemy projektować ten szpital po raz pierwszy w technologii 3D.
Można powiedzieć, że ta technologia jest znana już od wielu lat, ale w Polsce raczkuje.
mogę tak powiedzieć.
Małgorzata Golenko, prezes zarządu PAS Projekt.
Czyli generalnie jesteśmy jako kraj na etapie wprowadzania standardów, stąd też gdzieś dla nas to będzie taki poligon doświadczalny, zwłaszcza jeżeli chodzi o obiekt medyczny. Czyli w pierwszej kolejności zaczniemy od inwentaryzacji obiektu, czyli zeskanowanie go do chmury punktów, a potem będziemy kolejno sobie budynek z tego wznosić, ten, który będziemy dalej adoptować. A następnie będziemy budować kolejne bryły. Czyli rzeczywiście te konsultacje nasze będą wyglądały tak, że będziemy w stanie przeprowadzić użytkownika po obiekcie, po wirtualnej bryle, można tak powiedzieć, i potem nadać jej parametry takie, jakie użytkownik będzie sobie życzył, jeżeli chodzi o wybrane elementy, czy będą wynikały z przepisów.
Aleksander Szczęsny, prezes zarządu Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych. Teraz jesteśmy na etapie drugim. Już realizujemy to przedsięwzięcie z drugiej linii kredytowej, z EBI2, jak Państwo wiecie. Trzy budynki 7, 9, 12, czyli dwa oddziałowe budynki i jedna administracja idzie w tej chwili. Mam nadzieję, że koniec lata, może ostatni kwartał tego roku już będą oddane do użytku. A dziś podpisaliśmy, bardzo się z tego cieszę, umowę na zaprojektowanie całej pozostałej infrastruktury tego szpitala. Łącznie firma ma 40 tygodni na przygotowanie tego projektu, czyli wychodzi nam styczeń 2019. Cała procedura projektowana została podzielona na kilka etapów. Dwa najważniejsze, takie kamienie milowe, to po 9 tygodniach już powinniśmy mieć koncepcję na biurku. Później etap projektowy, wszystkie prace zmierzające do uzyskania projektu budowlanego, później wykonawczego. Oczywiście w międzyczasie zapewniam, że będzie mnóstwo konsultacji ze szpitalem, z dyrekcją, z lekarzami, z bezpośrednim użytkownikiem, a później będziemy zabiegać o uzyskanie generalnego wykonawcy tego projektu.
Ta umowa dziś podpisana, ona będzie obejmowała jaką część szpitala?
Nie wszystko to, co pozostało poza inwestycjami już zrealizowanymi.
Marek Bruzdowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.
Czyli pawilon numer 5, tam gdzie jest okulistyka i neurologia, oraz te budynki, które są obecnie w przebudowie, także pozostaje ten trzon szpitala. Procentowo powiedziałbym, że będzie to około 75% powierzchni albo kubatury całego szpitala. Między innymi obecnie są wszystkie oddziały zabiegowe. Jest pełna diagnostyka, laboratorium, diagnostyka obrazowa, rezonans magnetyczny, jest SOR, jest izba przyjęć, są oddziały niezabiegowe. Także to jest potężny zakres i to wszystko mamy wielką ochotę dokonać rewolucji.
Czyli będzie bardziej funkcjonalnie?
Zdecydowanie bardziej funkcjonalnie, bardziej nowocześnie, przyjaźnie dla pacjenta.
W pierwszym kwartale przyszłego roku powinien być ogłoszony przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy prac budowlanych. 20. urodziny obchodzi w tym roku oddział dzienny w bydgoskim hospicjum imienia księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji podopieczni i wolontariusze opowiedzieli nam o swojej codzienności. Doktor Renata Hajse, ordynator oddziału, wyjaśnia, jak ważne jest to miejsce zarówno dla pacjentów, jak i wolontariuszy.
Oddziały dzienne stanowią dla pacjentów takie centrum wsparcia i medycznego, i duchowego. Są takie osoby, które są tutaj od początku.
Uśmiech swój, bycie tutaj. Naprawdę widzimy uśmiech na twarzy naszych podopiecznych i to jest dla nas naprawdę wielkie podziękowanie.
Państwo życzenia podpisują.
Tak, gdyby mają imieniny, to każda imieniczka dostaje taki prezencik, kwiaty piękne. O, ja jeszcze przychodzę chyba 8, 9, tak około 10 lat właściwie już chodzę, tak, sami swoi, jak to mówią, nie? To tak, że bardzo się dobrze tu czujemy.
Jestem jedynym najstarszym pacjentem i po pewnym okresie, można powiedzieć, mojej rehabilitacji w hospicjum, ja to uważam za rehabilitację tutaj, w późniejszym okresie zostałem wolontariuszem. Trzeba było to oddać. Co się dostało?
Czy łatwiej jest być wolontariuszem, jeśli wcześniej się było pacjentem?
Inne w ogóle mam spojrzenie na chorych. Bardziej rozumiem ich cierpienie, bo takowe sam też przechodziłem.
Pacjenci mają możliwość uzyskania porady lekarskiej, zabiegów pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, mogą rozmawiać z psychologiem. Mamy też zajęcia z terapii sztuką.
Ale zdaje się, że nie to jest tutaj najważniejsze, tylko spotkanie z drugim człowiekiem tutaj jest ważne.
Tak, to jest najistotniejsza część tych spotkań.
I my tutaj nie rozmawiamy z pacjentami o ich zdrowotnych problemach. O życiu codziennym wymieniamy przepisy, różne kulinarne, opowiadamy o swoich rodzinnych sprawach.
Tu pracowałem, w ogóle byłem kierowcą, jeździłem do chorych. No teraz już jestem na tak zwanej emeryturze i przychodzę co czwartki tutaj teraz spotykać się z ludźmi, których i woziłem. Są niektórzy jeszcze tacy, no i z nowymi. Drugi dom.
O, i nasz dzielny wolontariusz, z którym się poznałam, dzięki hospicjum właśnie znam takiego ukochanego człowieka. Prawda, Rysiu?
Cześć.
Kiedy znalazł się tu mój ojciec na przełomie października, listopada 97 roku, stało się miejscem, gdzie spotykałem i Chrystusa, i święte Weroniki, i Szymonów z Syreny, a przede wszystkim tych cierpiących, którzy z taką wiarą i nadzieją nieśli krzyż. I zostałem z nimi i tu się uczyłem, jak kochać, jak stawać w obliczu cierpienia. Hospicjum mnie nauczyło, żeby być oszczędnym w słowach, bo ludzie mówią, bądź dzielny, się nie załamuj, jak kogoś Pan Bóg kocha, to mu daj krzyże. Można usłyszeć, to niech ten Pan Bóg tak mocno mnie nie kocha. Nie musi mi dawać ten najcięższy krzyż. Taki mniejszy bym poprosił. Łatwo ci powiedzieć, bądź dzielna, jak nie ty masz chorobę nowotworową. I tu zrozumiałem, że w obliczu cierpienia i krzyża trzeba umieć stanąć obok, wziąć ten krzyż z Szymonem z Syreny, obeczeć łzę i czasami pot, jak święta Weronika.
W dzisiejszym magazynie medycznym Na Zdrowie to już wszystko. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Monika Kaczyńska i Krzysztof Wilczeński. Do usłyszenia.
PIK. PIK. Polskie Radio. PIK.
Trzymaj!